Kontynuujemy rozmowę AZS na fali. Dzisiaj bardzo dużo o siatkówce reprezentacyjnej. Razem z nami Marcin Możdżonek. Jakie są rezerwy tej złotej drużyny? No bo nie ma drużyny idealnej. Co ty byś jeszcze swoim, według twoich przemyśleń, ewentualnie na czym pracował?
Tu nie ma, tu trzeba cały czas pracować nad tym, co jest. Tu trzeba szlifować dosłownie.
Czyli powtarzać.
Dosłownie szlifować, powtarzać to, co prezentują na boisku. Tutaj już większość rzeczy została zrobiona. Jeżeli jakieś są do poprawy, to są to to jest jakaś drobnica, o której wie tylko sztab szkoleniowy. Rzeczy jakieś taktyczne i tyle. Ta drużyna. Powiemy więcej po Igrzyskach Olimpijskich, czy faktycznie było coś do poprawy, czy nie, bo to będzie dla nich najważniejszy test.
Kamienna twarz Nikoli Grbicia. Ty lubisz takich właśnie stonowanych, oszczędnych w słowach, czy jednak, oczywiście trenera teraz bronią wyniki, czy jednak czasami powinien być bardziej taki impulsywny?
No nie. Ja jestem zdecydowanym fanem postawy Nikoli Grbicia. Suche, krótkie komunikaty. Każdy wie, co ma robić. Bez zbędnych tutaj emocjonalnych wywodów, jakie bywały w przeszłości, chociażby z Heinenem. Także Nikola Grbicz, myślę, że mentalnie bardzo dobrze dopasował się do psychiki naszych siatkarzy i to działa.
I myślę, że on mentalnie, widać to było po tym mistrzostwie, że faktycznie na pewno kilka minut radości, ale on jest już skoncentrowany na kolejnym etapie tego planu.
Zgadza się, bo to jest krok po kroku. Oczywiście on się cieszył, tam były momenty wzruszenia i euforii, dalej pewnie są. Myślę, że to też trochę tak wygląda, że oni byli cały czas w tak zwanym gazie meczowym, czyli oni szli z meczu na mecz, cały czas o tym myśleli, byli nakręceni, nabuzowani. Wygrali to spotkanie i już jest taka pustka, koniec, teraz co dalej, co robimy? Do nich dopiero za parę dni, za tygodni, a może nawet do niektórych za rok dotrze to, co zrobili, że są mistrzami Europy, że to jest ogromny sukces, że to zostanie z nimi już na zawsze.
Nikola Grbicia, a propos Igrzysk Olimpijskich. Pamiętasz, że kto by tutaj nie przyszedł, nie został trenerem polskiej kadry, no to początki zawsze są takie bardzo spokojne, bo każdy wie, jaki jest cel, a potem gdzieś to się niestety łamie, rozmywa. Londyn to był trener Andrea Anastasi. Ostatnie Igrzyska Vital Heinen w Tokio, w Brazylii. Przypomnij, kto był...
Antigua.
Stefan Antiga, dokładnie tak. Czy Nikola i ten jego dzisiejszy język ciała faktycznie pozwoli mu wytrzymać to w ryzach do samego końca?
No już to trzyma. Nikola pracuje z nami drugi rok, drugi sezon i w pierwszym były sukcesy, teraz w drugim są sukcesy. Dlaczego w trzecim ma nie być sukcesów? Będzie, bo oni pracują. Oni tak. Nikola Grbicz zresztą powiedział, jak przyszedł tutaj. Jeżeli chcecie zostać mistrzami olimpijskimi, to od dzisiaj zaczynamy pracować. I koniec. I oni to zrozumieli i ja to po nich widzę. Nie ma żadnych przerw, nie ma żadnych przystanków, nie ma odpuszczania chociażby na jednym treningu czy jakiejkolwiek piłki na meczu. Oni cały czas idą po to mistrzostwo olimpijskie.
Oni fantastycznie się bawią ze sobą, prawda? To jest te kilka miesięcy, że tam każdy chce każdą minutę poświęcić tej drużynie.
Tak, bo każdy ma cel, każdy chce zdobyć ten upragniony medal, który jest marzeniem, był marzeniem wielu siatkarzy przed nimi, będzie marzeniem wielu siatkarzy po nich, wiele osób im zazdrości tego, że są w tym miejscu i mogą to realizować, mogą o to walczyć, a oni tak dobrze się ze sobą czują, oczywiście. Fakt jest też, że wygrywają, więc to zwycięstwa budują atmosferę, więc jest wesoło, chociaż na pewno i to jest sport drużynowy, oni spędzają ze sobą bardzo dużo czasu, na pewno są tam jakieś napięcia, spięcia, kłótnie, przepychanki, to jest wszystko normalne, tak to zawsze funkcjonowało, funkcjonuje i funkcjonować zapewne będzie.
Odejdźmy troszeczkę od spraw stricte sportowych, ale na pewno sukces sportowy przykrywa wszystko to, co się dzieje dookoła. A co jesteśmy w stanie powiedzieć o polityce Konfederacji Europejskiej, czy to idzie w dobrym kierunku? Na kongresie duże tarcia, cały czas w zawieszeniu z dużym znakiem zapytania kwestia Rosji i ponownego zaproszenia reprezentacji Rosji do rozgrywek, rozgrywki europejskie. No można by tak bardzo dużo. Jak ty to wszystko oceniasz, czy to idzie w dobrym kierunku?
Nie wiem, czy to idzie w dobrym kierunku. Wiadomo, że są różne grupy interesów i one się ścierają, chociażby podczas takich kongresów. Ostatni kongres Europejskiej Federacji Siatkówki no, zakończył się delikatnym skandalem, z którego myślę, że my wyszliśmy z twarzą, bo wstaliśmy od stolika i zamknęliśmy za sobą drzwi. Na ten kongres zostały zaproszone Federacja Rosyjska i Białoruska, gdzie wszyscy wcześniej byli zgodni, że tym panom, tym państwu dziękujemy i ich nie zapraszamy przynajmniej na jakiś czas. No ale Borici, czyli szef Europejskiej Federacji Siatkówki, on ma swoje interesy, on ma swoje zdanie, on ma swoje poglądy. Zresztą ja gęsto się nie zgadzam z polityką Europejskiej Federacji Siatkówki. Ona jest prowadzona moim zdaniem źle. To, co my powinniśmy zrobić, to teraz wszystko Polski Związek Piłki Siatkowej powinien wylobbować za tym, żeby tamte władze jak najbardziej zmienić i wsadzić tam swoich ludzi, tak kolokwialnie już mówiąc, żeby to szło w dobrym kierunku, bo to i tak my jesteśmy trendsetterem. Jeżeli chodzi o siatkówkę na świecie, to my pokazujemy, jak się organizuje imprezy, to my pokazujemy, jak się szkoli młodzież. Więc dlaczego my nie mielibyśmy całym tym interesem też zarządzać, albo przynajmniej mieć jakiś wpływ na to zarządzanie, bo zabezpieczanie się pana Boricicza na stołku szefa Europejskiej Federacji w sposób chociażby taki, że próbował przepchnąć uchwałę, bo nie wiem, czy państwo to wiedzą, że aby startować do zarządu Europejskiej Federacji Siatkówki, trzeba przynajmniej mieć 4 lata stażu w zarządzie. Więc no, zapis kuriozalny.
Blokujący wielu młodych reformatorów, tak, którzy mogliby...
Na przykład Sebastian Świderski nie mógłby nigdy startować nawet w takich wyborach na fotel prezydenta CEF-u.
I wracamy na nasze lokalne podwórko. Za nieco ponad miesiąc start Plus Ligi. Indyk Polazet Olsztyn również szykuje się do tych rozgrywek. No jeszcze bez kadrowiczów. Kadrowicze w tej chwili udają się na turnieje kwalifikacyjne. Jeden turniej w Chinach, drugi w Japonii, trzeci w Brazylii. Dopiero na początku, no nawet nie na początku, w połowie października wszyscy zjadą się do swoich klubów. Ale nie o to chciałem zapytać. No w tym sezonie na pewno, zobaczymy kiedy, ale w tym sezonie na pewno wrócimy do hali Urania. Co ty czujesz, przejeżdżając przy tym pięknym nowym obiekcie?
Czemu tak długo? I czemu tak mało? I czemu tak wszystko nie tak? Ale trochę narzekam, ale czekam już bardzo, bardzo długo, kiedy AZS Olsztyn będzie mógł zagrać w Uranii, kiedy ja będę mógł przyjść, usiąść sobie na trybunach i pooglądać moją ukochaną drużynę. Wszyscy chyba czujemy to już... Ten niepokój, to już lekką frustrację całym tym zamieszaniem wokół naszej pięknej hali.
Alan Souza, brazylijski atakujący w Indykpolu AZS Olsztyn. Zachowując oczywiście pewien relatywizm do innych dyscyplin, jak ty byś ten transfer porównał, ogłosił, co to oznacza, bo my staramy się o tym głośno mówić, ale będzie to duże wydarzenie dla siatkówki w Polsce.
Moim zdaniem jest to hit. Jest to o ile nie najlepszy transfer tego roku, tego sezonu w Plus Lidze. No, mieć atakującego reprezentacji Brazylii w swoich szeregach, no to jest wielki sukces tego klubu, wielki sukces Tomka Jankowskiego, prezesa, któremu udało się namówić i skłonić, żeby Alan Souza u nas zagrał. Jestem bardzo ciekaw właśnie, jak on sobie poradzi na parkietach Plus Ligi, bo to nie jest łatwa liga, o czym przekonało się wielu już bardzo dobrych siatkarzy, ale jestem przekonany, że akurat ten atakujący sobie tutaj będzie radził i będzie bardzo jasnym punktem naszego zespołu i będzie błyszczał jako gwiazda Plus Ligi.
Szanowni Państwo, Alan Souza w październiku pojawi się w Olsztynie, turniej kwalifikacyjny do Igrzysk. Brazylijczycy grają u siebie w domu i na pewno tak szybko, jak będzie to możliwe, przyjeżdża do Olsztyna 21 października, inauguracja rozgrywek jeszcze w Iławie. Na pewno zagramy tam dwa spotkania, zobaczymy czy więcej. Czekamy tutaj na dobre wieści, cały czas jesteśmy w ścisłym kontakcie z przedstawicielami spółki, która będzie zarządzała halą Urania i wszyscy czekamy na powrót do olsztyńskiej hali Urania, aby miało to miejsce jeszcze w listopadzie przed drużyną. W najbliższy weekend pierwsze mecze sparingowe, zapraszamy do Węgorzewa, tam w piątek i sobotę spotkania ze Ślepskiem, Malow, Suwałki i powolutku zbliżamy się już do tego upragnionego startu Plus Ligi. Marcinie, jeszcze na koniec zapytam Ciebie jako ambasadora Lasów Państwowych. Ja w tej chwili jestem zafascynowany takim zjawiskiem jak...
Grzybobranie.
Grzybobranie też, ale jak gody jeleni i rykowisko. Czy już pokazałeś synom, czy zabrałeś ich do lasu?
Jeszcze nie. Rykowisko jest zawsze późnym wieczorem, w nocy, wcześnie bardzo rano. Wtedy, kiedy my się przewracamy jeszcze na drugi bok.
Okej. Okay. Szanowni Państwo, zapraszamy do lasów, zapraszamy do aktywnego wypoczynku, zapraszamy do śledzenia sociali Indyk Polo AZS Olsztyn. Tam będziemy Państwa informować o tym, kiedy wracamy do hali Urania, jakie będą zasady nabywania biletów, nabywania karnetów. Cały czas jeszcze nie możemy wystartować z tym systemem, bo tak jak mówię, czekamy na oficjalne decyzje i na rozwój wydarzeń dotyczący dat, ale na pewno w tym sezonie wrócimy. Dziękuję za ostatnią godzinkę, dziękuję za ciekawą rozmowę na temat reprezentacji Polski. Moim i Państwa gościem był Marcin Możdżonek.
Dziękuję bardzo.
Zapraszamy do UWM FM, do AZS na fali w kolejny wtorek po godzinie 13. Marcin Zaremski, do usłyszenia, cześć.